witam naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych obecnych na dzisiejszej sesji. Serdecznie witam obecne na sesji media wieluńskie, prasę lokalną, widzów telewizji kablowej wieluńskiej spółdzielni mieszkaniowej oraz słuchaczy Radia Ziemi Wieluńskiej. Witam obecną na dzisiejszej sesji panią Beatę Pilarczyk, kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu. Dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zawiadomienie o miejscu i terminie sesji wraz z porządkiem sesji oraz projektami uchwał otrzymali wszyscy radni. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ustawowy skład rady 21 radnych obecnych jest 21 radnych, a zatem stwierdzam prawomocność zwołanej sesji. Czy ktoś z pań i panów radnych składa wniosek w sprawie zmiany porządku obrad? Zgodnie z artykułem 20 ust. 1a rada może wprowadzić zmianę w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Wpłynął do mnie wniosek od burmistrza Wielunia, w którym burmistrz zwraca się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad 58. sesji Rady Miejskiej w Wieluniu projektu uchwały w sprawie statutu gminy Wieluń. Projekt statutu gminy Wieluń był przedłożony do przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu w dniu 31 sierpnia 2018 roku, a 3 września 2018 roku przesłany do radnych wraz z ustawą o samorządzie gminnym w celu zaopiniowania przez Komisję Stałe Rady w terminie do dnia 14 września 2018 roku. W związku z tym, że w chwili podpisywania porządku obrad projektu uchwały w sprawie statutu gminy Wieluń nie było, burmistrz takiego projektu nie przedłożył. W związku z powyższym dzisiaj jest wniosek pana burmistrza, aby ten projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad. Czy są inne wnioski? Zgłasza się pani radna Honorata Freus-Grzelak. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni oraz zaproszeni goście. Składam formalny wniosek o zdjęcie punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie diety dla sołtysów wsi i przewodniczących zarządu osiedla w gminie Wieluń. Uzasadniam tym, że szanowni państwo, przewodniczący osiedla oraz sołtysi zwrócili się do nas z prośbą na początku kadencji o podniesienie diet. Stwierdziliśmy wtedy, jako na początku naszej kadencji, stwierdziliśmy wtedy, że państwo sołtysi, jak i zarówno przewodniczący mało będą uczestniczyli na sesjach. W związku z tym nie zgodziliśmy się jako radni na podniesienie diet. Uważam, że w tej chwili na sam koniec naszej kadencji podniesienie dla nich diet, to uważam, że to by było niezgodne z naszym chyba sumieniem, bo państwo radni, sołtysi, jak i przewodniczący cały czas pracują na rzecz mieszkańców. Uważam, że taką uchwałę powinna podjąć przyszła rada, bo uważam, że to oni powinni, nie my. Na koniec naszej, można powiedzieć w cudzysłowie, ostatniej naszej sesji, bo możliwe, że jeszcze będzie sesja, ale nie my powinniśmy to decydować. Powinna to zdecydować przyszła rada. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę radnego Wojciecha Psuję.
Zgłaszam wniosek formalny o zmianę porządku obrad, mianowicie, żeby punkt 30 stał się punktem 4 dzisiejszych obrad sesji, a pozostałe punkty miały dalszy ciąg sesji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski do zmiany porządku obrad?
Nie widzę.
Nie ma. Proszę, posłucham. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 25. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 15/172/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej. Otóż argumentuję to tym, że osoba, która została wpisana do projektu uchwały, złożyła rezygnację z pracy w charakterze inkasenta. W związku z powyższym proszę o zdjęcie tego punktu z porządku obrad w celu przeprowadzenia konsultacji z inną osobą.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski dotyczące zmiany porządku obrad? Nie ma. Zgłoszono 4 wnioski dotyczące zmiany porządku obrad. I tak, przechodzimy do rozpatrzenia wniosku numer 1, zgłoszonego przez burmistrza Wielunia o wprowadzenie do porządku obrad punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy Wieluń. Państwo radni przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji otrzymali stosowny projekt uchwały wraz z projektem statutu, który Państwo otrzymali jeszcze w terminie wcześniejszym. Czy do powyższego wniosku są jakieś zapytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku i wyrażeniem zgody na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenastu. Kto jest przeciwny? Raz. Kto się wstrzymuje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7, 18, 19. Ktoś nie głosował. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 11 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, 1 radny był przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów całego składu rady stwierdzam, że Rada Miejska wniosek przyjęła i wyraziła zgodę na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Przechodzimy do głosowania wniosku numer 2. Jest to wniosek zgłoszony przez radną honoratę Freus Grzelak i wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad punktu 20. Czy są jakieś zapytania do wniosku? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem i tym samym wyrażeniem zgody na zdjęcie z porządku obrad punktu 20, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. 19 radnych za. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymuje?
1.
1. 1. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 19 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Wobec uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów stałego składu rady stwierdzam, że Rada Miejska wniosek przyjęła i tym samym zdjęła z porządku obrad punkt 20. Przechodzimy do rozpatrzenia wniosku numer 3. Jest to wniosek zgłoszony przez radnego Wojciecha Psuję, aby dokonać zamiany punktów. To jest, aby punkt 30 porządku obrad był rozpatrywany jako punkt numer 4. Czy są do wniosku jakieś zapytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku i tym samym wyrażeniem zgody, aby punkt 30 porządku był rozpatrywany jako punkt 4, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 13 radnych głosowało za wnioskiem. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymuje od głosu? 1, 2. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 13 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, 6 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów stałego składu Rady stwierdzam, że Rada Miejska wniosek przyjęła i tym samym wyraziła zgodę, aby punkt 30 był rozpatrywany jako punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia wniosku numer 4. Jest to wniosek zgłoszony przez burmistrza Wielunia pana Pawła Okrasę, aby zdjąć z porządku obrad punkt 25. Czy są jakieś zapytania do wniosku? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku i tym samym zdjęcie z porządku obrad punktu 25? Proszę o podniesienie ręki.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję. Dziękuję.
21 radnych głosowało za przyjęciem wniosku. Obecnie na sali jest 21 radnych. Wobec uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów stałego składu Rady stwierdzam, że Rada Miejska wniosek przyjęła i tym samym wyraziła zgodę na zdjęcie z porządku obrad punktu 25. Wobec przyjęcia wszystkich 4 wniosków informuję, że punkt podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy Wieluń będzie w punkcie 20 w miejsce zdjętego punktu. Punkt 30 będzie rozpatrywany jako punkt 4. I został zdjęty punkt 25 i punkty porządku obrad od numeru 4 będą miały numerację o 1 wyższą.
Statut i punkt 20, punkt 25 nie ma w ogóle. Dobra, okej. Tak, okej.
Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 2 porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu z 57 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Protokół został sporządzony, jest do wglądu Wydziału Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, jak również Państwo Radni otrzymali projekt protokołu na swoje skrzynki mailowe. Czy do powyższego protokołu są jakieś uwagi? Nie ma? Proszę bardzo, proszę Pan Radny Janusz Ciosek.
Chciałbym się odnieść do tego protokołu w ten sposób, że to, co mówiłem na ostatniej sesji, potwierdza jedynie, że pan przewodniczący niestety złamał regulamin, złamał nasz statut gminy Wieluń. Raz na poprzednich sesjach, nie biorąc pod uwagę należycie głosowania i przyjęcia głosów radnego, czy akurat mnie, ale mogło to spotkać każdego innego, że nieprawidłowo paniczy głosy. Odwołałem się od tego, złożyłem ten sprzeciw. Poruszałem to akurat we wolnych wnioskach, a temat jest naprawdę dosyć istotny, że poruszać go właśnie tak w ten sposób przy tych przyjęciach protokołu. Bo jak czytałem ten protokół, to wyraźnie się potwierdza ten fakt, że pan zmusza radnych do siedzenia przy stole i wtedy pan dopiero liczy głosy. Dosłownie tam jest tak tam napisane, że nie będzie pan liczył. Ja się dlatego celowo pytałem też, co radny ma zrobić, żeby jego głos był zaliczony. Ja akurat doskonale pamiętam tą sytuację, bo pan doskonale wie, że zajmowałem się akurat sprawą inną, ale nie cierpiącą zwłoki. I musiałem się zająć jako opiekun osobą niepełnosprawną. A pan tego nie chciał nawet zweryfikować. Nie chodzi mi o te przepisy tego statutu, cały czas powtarzam. Chodziło o tą dobrą wolę, żeby pan się zreflektował, zobaczył jeszcze raz ten protokół, przejrzał zapisy w kamerach, czy faktycznie ja miałem rację, czy nie. I ten protokół praktycznie w tej chwili, jak go przeczytałem z poprzedniej sesji, potwierdza moje zdanie i moje stanowisko, że no nieładnie mówić o tym, ale niestety można powiedzieć, że pan stracił kwalifikację, panie przewodniczący, do prowadzenia sesji. No, nie można tego tak tolerować i nie można wybiórczo traktować innych radnych i nie liczyć ich głosu, bo akurat no, tak mi się spodobało. Tym bardziej, że cały czas powtarzamy, że 11 głosów, tak dzisiaj były nawet te głosowania, to jest jeden głos bardzo ważny, który pan należycie powinien to zrobić. I w pana interesie, jako prowadzącego obrady, a jednocześnie w interesie wszystkich radnych, żeby to było prowadzone i liczone jak najlepiej. Z uwagi, jeszcze raz powtórzę, radny może czasami to głosowanie jeszcze raz, no, żeby było powtórzone, może taki wniosek złożyć, ale on może nie zauważyć, jak pan liczy głosy, bo my obserwujemy tylko na szybko i tego nigdy nie zweryfikujemy. Po to jest was trójka i dwóch wiceprzewodniczących, że należy to zrobić prawidłowo. Ja się temu tak wcześniej nie przyglądałem, może za mocno, bo traktowaliśmy, że faktycznie ugrupowania pewne wiodące mają te koalicje, ale w przypadkach właśnie tak dzisiaj, tego porządku obrad, że faktycznie są już w tej chwili głosy mocno podzielone, każdy głos jest bardzo ważny. I dlatego na dowód tego wszystkiego mogę, żebyście państwo, wszyscy radni, razem z przewodniczącym zobaczyli, że ten punkt o tym sprzeciwie, który wnosiłem, który powinien być jako pierwszy rozpatrzony, i nie chodziło, żebym ja to wymuszał, tylko chodziło, żeby po prostu wrócić do tego, żeby pan to przejrzał jeszcze raz właśnie i żeby pan tę sprawę, można powiedzieć, przyznał się do błędu, może przeprosił, jakby pan chciał. No albo no, niestety no, tak się stało, bo wiadomo, tego głosowania już się w danych punktach obrad, których były na poprzednich sesjach, nie da się wrócić. Ja sobie zdaję właśnie doskonale z tego sprawę. I mówię, na dowód tego wszystkiego, porównując dziś statut gminy Wieluń obecny, a ten, który jest uchwalany, to ten zapis właśnie o tym sprzeciwie, że sprzeciw powinien być rozpatrzony, w pierwszej kolejności pan, no, nie pan, tylko no, mówię akurat pani sekretarz, konkretnie jeżeli chodzi o sam moment tego zapisu, o sprzeciwie nie ma. Później decyduje tylko przewodniczący rady. Ale mówię o nowym statucie, który będzie wprowadzony, a odwołuje się do statutu, który w tej chwili obowiązuje. Także, że sobie porównacie konkretnie ten zapis, to tamten niuans jest tak wyraźny, który potwierdza moją w tej chwili tą tezę i to moje wystąpienie. Protokół jest świetnie napisany, ja będę głosował za przyjęciem tego protokołu, bo tam jest wyraźne, są dowody, które pan naruszy po prostu powagę prowadzenia tej sesji i nie liczenia się z głosem radnych, którzy chcą głosować, występują w imieniu mieszkańców, nie we swoim własnym, po to zostali powołani i liczę, że następny, czy może pan będzie, że pan się zreflektuje i będzie dobrym przewodniczącym przy dzisiejszych obradach i przy następnych ewentualnie, że pan zostanie dalej wybrany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan nie ma żadnych uwag do protokołu. Dziękuję bardzo. To jest tylko pana tutaj spostrzeżenie. Myślałem, że żeśmy tą sprawę wyjaśnili na poprzedniej sesji. Ona była dosyć szeroko wyjaśniana. Pan obstaje przy swoim. No niestety jest pan akurat w tym przekonaniu, czy swoich właśnie takich racjach. No, pojedyncza jest to pana wypowiedź. Niestety, no ja panu wyjaśniałem i na poprzedniej sesji, myślę, że zabieranie czasu radnym i powracanie do tego chyba już rzeczywiście nie powinno mieć miejsca. Powinniśmy się przede wszystkim zająć sprawami, które są w tej chwili bardzo istotne dla gminy Wieluń i dla jej mieszkańców. Mamy bardzo obszerny tutaj porządek. Jeżeli chodzi o głosowania, proszę Państwa, w tym dniu kiedyś odbywam głosowanie, po zakończeniu głosowania, jeżeli ktoś uznaje, że źle zrozumiał moje zapytanie, źle zrozumiał, nad czym głosuje, nie zrozumiał czegoś, to ma prawo zgłosić wniosek o reasumpcję, że on nie zdążył, ewentualnie nie zrozumiał treści uchwały i można reasumpcję poprosić. I wtedy na taki wniosek jest rozpatrywany. Natomiast nie chcę wracać, panie radny Ciosek, do tej sytuacji, o której pan mówi. Po prostu będzie to dyskusja i zabranie kolejnego czasu. Mam nadzieję, panie radny, żeśmy sobie to wyjaśnili na poprzedniej sesji i na tym powinniśmy to zakończyć. Pan ma mieć prawo swoje zdanie i po prostu pan zostaje przy swoim stanowisku, ja zostaję przy swoim stanowisku. Dziękuję. Proszę ad vocem.
No, widzę, że pan faktycznie przewodniczący nie zrozumiał z tego, co ja mówię. No bardzo dobrze, że takie pana stanowisko ma, bo myślałem, że pana po prostu zreflektuje, nic więcej. Nie chodzi, mówię mi cały czas o pewne przepisy, które powinniśmy szanować wszyscy, bo jeżeli ktoś staje dziś na trawniku, czy źle zaparkuje, dostaje od razu mandat. Pan tych konsekwencji akurat nie ponosi. Przypomnę jeszcze panu w takim układzie jedną sytuację, bo przekonał pan jednocześnie media, że pan po trzykroć kiedyś powiedział, że pan reprezentuje Radę na zewnątrz. To było też całkowicie nieprawdą. Są protokoły właśnie, ja czytałem właśnie protokół z tamtej sesji i redaktor akurat tygodnika ilustrowanego potwierdza, że pan potwierdzał jemu, że pan reprezentuje gminę na zewnątrz, a pana rola, panie przewodniczący, sprowadza się, bo tak jest napisane właśnie nie w statucie już, tylko w ustawie o samorządzie gminnym. Pana rola jest do prowadzenia obrad prawidłowo i do organizacji tych obrad, a nie występowania i reprezentowania na zewnątrz. Kiedyś mi sąd też wzywał, bo podpisaliście przeciwko burmistrzowi ten wniosek do sądu, wzywał nawet, żeby nie pan podpisywał, tylko podpisał to burmistrz, bo burmistrz tylko reprezentuje i zgodnie z ustawą. I nie może pan twierdzić, że ja się mylę, że takie moje stanowisko, a co najgorsze, co pan dzisiaj powiedział, że ja zabieram czas radnym. Ja występuję w interesie publicznym, panie przewodniczący. I proszę to szanować, nie jesteśmy tutaj na kawie, ani na herbacie. No. No bo bezczelność wymaga riposty i reakcji takiej, że nie można tego i tego. Pan powinien się nawet do tej uwagi, którą znosiłem, w ogóle nie odzywać. Takie jest moje stanowisko, bo pan jest przewodniczącym rady i pan tą radę reprezentuje i właśnie chce pan reprezentować na zewnątrz. Ja do pana nie mam prywatnie żadnych spraw, ale jeżeli chodzi o obrady sesji, obrady i w interesie miasta, w interesie gminy, to pan popełnił straszny błąd i straszną pomyłkę. Dziękuję bardzo.
To jest panie radny, tylko pana stanowisko naprawdę nie jestem w stanie jakby przeanalizować i jakby zinterpretować pan stanowisko. Przed chwilą pan powiedział, że pan jako przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz. Sam pan powiedział przed chwilą. To w końcu nie wiem, czy przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, czy nie. Bo raz pan mówi, że nie reprezentuje, a teraz w wystąpieniu pan mówi, że to pan reprezentuje Radę na zewnątrz. Panie radny Ciosek, ja naprawdę nie chcę z panem prowadzić dalej polemiki, bo naprawdę pan ma swoje odrębne zdanie, ma pan do tego prawo, ja je szanuję. Natomiast proszę mi nie przerywać, ja panu nie przerywam, jak pan mówił, tak? Rada składa się z 21 radnych. Ale niech się pan, panie radny, no troszeczkę trzeba się zachować, tak? Dziękuję bardzo. Pani radna. trochę łzy w żalach i ja nie udzieliłem pani głosu, a pani no też bardzo bym prosił, żeby jednak przestrzegać te statutu, bo tam wyraźnie pisze, że radny zebrał głos po udzieleniu przez przewodniczącego, a pani sama sobie udzieliła. Dziękuję. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 57. sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu numer 57/18? Proszę o podniesienie ręki.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziękuję.
21 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Obecnych na sali obrad jest 21 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z 57. sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 3 porządku. To jest informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Wieluń za 2017 rok. Powyższa informacja została przedłożona przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu. Została przesłana państwu radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Tak jak podczas powitania powitałem panią kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu, panią Beatę Pilarczyk. Pani kierownik jest obecna. Jeżeli będą dodatkowe jakieś pytania do sporządzonej i przedłożonej informacji, to państwo będą mogli takie pytania zadać, a pani kierownik na pewno na te pytania udzielił odpowiedzi. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Zgłaszają się pan radny Jan Kępiński. Czy ktoś z państwa radnych będzie jeszcze zebrał głos w dyskusji? Na tą chwilę więcej głosów nie ma. Lista mówców pozostaje otwarta. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Pani Kierownik. Prześledziłem informację złożoną przez Panią Kierownik w imieniu Urzędu Pracy, ale nas, no, owszem, widzimy, że jesteśmy troszeczkę już do tyłu w stosunku do średniej europejskiej. Ale to jest chyba, jaki to powód, to już trudno jest powiedzieć. Jest rzecz tego rodzaju jeszcze następnie, że wiemy, że niby bezrobocie wzrosło, ale mając na uwadze wielkie zapotrzebowanie, bo tak słyszymy przynajmniej opinię w ogóle w skali krajowej, i również tutaj nasze niektóre przedsiębiorstwa zatrudniają obcokrajowców. Pani kierownik, czy Urząd Pracy rejestruje te osoby, które zatrudniane są obce, z obcego kraju, z sąsiadów w szczególności? I ile takich pracuje? Czy oni nie zajmują miejsca naszym ludziom? Czy nasi nie chcą pracować za takie wynagrodzenie? To jest takie pytanie. To jest ciekawość nie tylko moja, ale i również wyborców, którzy stawiają również mi to pytanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Nie ma więcej głosów dyskusji. Bardzo proszę panią kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, panią Beatę Pilarczyk, o udzielenie odpowiedzi panu.
Dziękuję.
Witam państwa serdecznie. Odpowiadając na pytanie pana radnego, chciałam powiedzieć, że od stycznia roku 2018 Urząd Pracy, na urząd zostały nałożone dodatkowe zadania wobec rejestrowania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. Rejestracja ta w poprzednich latach dotyczyła tylko oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, a od 1 stycznia 2018 roku dodatkowo rejestrujemy zezwolenia na pracę sezonową. Może pokrótce streszczę, na czym to polega. Zezwolenia na pracę sezonową mogą być wydawane dla obywateli z państw spoza Unii i Unii Europejskiej. Zezwolenia są wydawane na pracę związaną z sezonowością, czyli głównie z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, rybactwem, gastronomią i zakwaterowaniem. W okresie od stycznia do końca czerwca 2018 roku Urząd Pracy wydał 185 zezwoleń na pracę sezonową, w tym 179 zezwoleń na pracę sezonową dla obywateli Ukrainy. Natomiast procedura oświadczeniowa pozwala obywatelom państw takich jak Republika Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy wykonywać pracę na terenie Polski przez okres 6 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem wykonywania pracy jest wpisanie do Urzędu Pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. I takich oświadczeń w okresie od stycznia do końca czerwca 2018 roku Urząd wydał 966, przy czym dla obywateli Ukrainy 839. Porównując sytuację z ubiegłego roku, gdzie żeśmy tylko wydawali oświadczenia o powierzeniu pracy, Urząd w okresie całego roku 2017 zarejestrował 1226 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemców. Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem możliwości zatrudnienia na wolne miejsca obywateli polskich. Cudzoziemcy są zatrudniani głównie przy pracach prostych, w rolnictwie, sadownictwie, przy prostych pracach budowlanych, w przemyśle, w gastronomii, jako kierowcy oraz jako spawacze. Badanie, które robimy co roku, barometr zawodów, będący prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2018 roku, wskazuje, że dla powiatu wieluńskiego jako zawody deficytowe właśnie brukarze, robotnicy budowlani, robotnicy robót wykończeniowych w budownictwie, kierowcy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych oraz spawacze. Pracownicy ze wschodu wypełniają więc tą lukę braku pracowników obywateli polskich na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. I tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Zgłasza się Pan Radny Marek Mikuś. Więcej zgłoszeń nie ma. Lista mózgów zostaje zamknięta. Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Marka Mikusia.
Zwracam się bezpośrednio do Pani Dyrektor. Chciałem zapytać, bo od 2018 roku wprowadzono tak zwane paszporty biometryczne. Czy one przyspieszają procedury zatrudniania obcokrajowców, wydłużają, czy też wręcz przeciwnie?
Dziękuję. Proszę o udzielenie odpowiedzi.
To znaczy my przy procedurze zezwoleniowej mamy, no jakby my nie operujemy bezpośrednio tymi paszportami, więc my nie wiemy, czy to przyspiesza, czy to spowalnia. Natomiast no te osoby, jak wjeżdżają do kraju, to być może mają ułatwiony wjazd. Przy samym wydawaniu nie ma to znaczenia.
Dziękuję bardzo. Więcej głosu dyskusji nie ma. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za przygotowanie informacji, za obecność na dzisiejszej sesji, za udzielenie dodatkowych informacji. Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad. Zgodnie z przyjętym wnioskiem przez Radę Miejską jest to informacja burmistrza z działań podejmowanych między sesjami, w tym z wykonania przez niego uchwał Rady, zapytania i wolne wnioski. Otwieram dyskusję. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Zgłaszają się pan radny Mieczysław Majcher, pani radna Bożena Żurek, pani radna Honorata Freus Grzelak, pan radny Janusz Ciosek, pan radny Wojciech Suja, pan radny Radosław Wojtuniak. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie zabrał głos? Pan radny Czesław Korpal, pan radny Jan Kępiński. Więcej zgłoszeń do dyskusji nie ma. Lista mówców pozostaje otwarta. O zabranie głosu proszę pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam dwa krótkie pytania. Na jakim etapie jest budowa kompostowni? Zawsze się tym interesowałem i zazwyczaj pytam o to pana burmistrza. Oraz drugie pytanie, czy ulica Reja i Rejmonta to są to inwestycje, bo tam była chyba modernizacja tych dróg, czy przebudowa, czy te inwestycje są już zakończone i przez Urząd Miejski odebrane? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią radną Bożenę Żurek.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Ja mam dwa pytania. Jedno do Pana Burmistrza dotyczące działu 926 Kultura Fizyczna i Sport i dotyczy zadania koordynowania wykonania dokumentacji technicznej niżej wymienionego zadania inwestycyjnego, budowa urządzeń ochrony przed hałasem przy boisku, przy ulicy Wojska Polskiego, ponieważ na sesji z nadwyżki budżetowej przeznaczaliśmy na ten cel odpowiednią kwotę pieniędzy. Kilkakrotnie kontaktowałam się z panem Maćkiem Prosiem i uzyskiwałam przeróżne informacje, więc chciałabym wiedzieć, na jakim etapie jest realizacja tego zadania i na czym polega ta koordynacja. I moje jeszcze jedno pytanie, to jest pytanie do pani Honoraty Freus. Czy zdejmując punkt 20 z dzisiejszego porządku obrad w sprawie uchwały diety dla sołtysów wsi i przewodniczących zarządów osiedla, była pani wyrazicielem wszystkich przewodniczących osiedla i sołtysów? Ponieważ ja uważam, że przez 4 lata mieliśmy możliwość obserwowania pracy tych osób i naprawdę robią bardzo dużo. I obawiam się jednego, żeby nowa rada znowu nie miała takiego stanowiska jak my na początku, że no nie bardzo wiedzą, co ci przewodniczący i sołtysi robią i żeby znowu nie odłożyło się to w czasie. Na Komisji Oświaty podjęliśmy wczoraj, złożyliśmy wniosek o tym, aby to wynagrodzenie nie było wynagrodzeniem stałym przez wiele lat 150 czy 200 zł, tylko żeby ono tak jak nasze wynagrodzenie radnego zmieniało się w zależności od zmiany wynagrodzenia albo najniższej krajowej, albo od średniego wynagrodzenia krajowego. Byłoby to zrobione teraz i zaczęłoby obowiązywać od następnego miesiąca. Więc ja tylko chciałam uzasadnić, dlaczego byłam przeciwna zdjęciu tego punktu z porządku obrad. Ale jeżeli pani Freus jest wyrazicielką całej społeczności, tej, której ta uchwała dotyczyła, to ja się do niej przychylam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną Honoratę Freus Grzelak.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni oraz zaproszeni goście. Pozwolę sobie tutaj, chociaż to jest informacja Pana Burmistrza na temat podejmowanych działań pomiędzy sesjami, ale pozwolę sobie tutaj odpowiedzieć Pani Radnej, Pani Bożenie Żurek. Pani Szanowna Przewodnicząca Komisji Oświaty, oświadczam Pani, że ściągnięte zostały z obrad, z dzisiejszych obrad przez 19 radnych, w tym jednego przeciw, to jest Pani, i dwóch wstrzymujących się. I Pani Bożeno, dlaczego Pani nie wnioskowała po rocznym byciu kadencji radną? Przepraszam, mieszkańcy czy osoby, które kandydują do rady gminy, powiatu, do sejmików, wiedzą, jak przewodniczący oraz sołtysi ciężko pracują na rzecz społeczeństwa. Ja, wnioskując o ściągnięcie z tego z obrad sesji, zaznaczyłam, że teraz my mamy być jacy. My dopiero zauważyliśmy po 4 latach, jak ci ludzie ciężko pracują, jak ciężko przedstawiają, przychodząc do gminy, poświęcając swój czas wolny za skromną dietę, przekazując informacje, bolączki mieszkańców. Dopiero pani po 4 latach zauważyła, że ci przewodniczący i sołtysi są? No przykro mi, pani przewodnicząca, ja nie będę podejmowała z panią polemiki. Drugie pytanie zadam panu burmistrzowi. Panie burmistrzu, do pana mam pytanie. Dlaczego pan, to już jak już tutaj też słyszę uwag, wniosek o podjęcie w sprawie podwyżki diet radnym i przepraszam, podjęcie podwyżki diet dla przewodniczących i sołtysów. Na czyj to był wniosek? Po drugie, następne pytanie do pana. W informacji Biuro Burmistrza 17 sierpnia odbył pan spotkanie, tu przeczytam. Burmistrz Wielunia brał udział w spotkaniu z członkiem Komisji Urbanistycznej Marią Dziubą i przedstawicielami Banku Gospodarki Krajowej i Nieruchomości w sprawie projektu Mieszkanie Plus. Panie burmistrzu, szanowni państwo radni, jak już wiemy, że mieszkańcy naszej gminy są zainteresowani mieszkaniem plus, a w związku z tym, że miało powstać to mieszkanie plus, miała być też budowa żłobka razem z tym projektem. Jakie zostały ustalenia w tej sprawie i jakie zostaną podjęte działania? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Janusza Cioska.
Mam kilka kwestii. Może się odniosę najpierw jeszcze raz do pana przewodniczącego. Ten statut wyraźnie, ustawa o samorządzie gminnym i statut nasz mówi wyraźnie, kto reprezentuje gminę na zewnątrz. Jeżeli ja się przejęczyłem, proszę mi nie brać tego pod uwagę. Mówię, pan reprezentuje nas z zewnątrz jako teraz osoba, która prowadzi obrady, a nie może pan reprezentować na zewnątrz gminy Wieluń, bo tylko jest to podane w ustawie o samorządzie gminnym, że reprezentuje gminę burmistrz miasta Wielunia. To jest jedno. Druga sprawa, sprawa tych diet. Oczywiście ja też uważam, że w tej chwili na koniec kadencji zmiana diet w ogóle jako takich jest po prostu kupowaniem w pewnym stopniu głosów wyborców. Powinna przyświecać jednak zasada więcej, co ja kiedyś poruszałem, że radni, przewodniczący osiedla, sołtysi pracują społecznie. Tak kiedyś było, tak było, mogę powiedzieć, za PRL-u. Braliśmy diety, my jako radni, właśnie w ramach delegacji służbowej, wszyscy gdzieś pracowali, mieli, jeżeli chcieli być radnymi, mieli też bardzo wysokie uposażenia, byli dyrektorami, kierownikami jakichś jednostek. Tak jak widzę, podobnie dzisiejsi kandydaci do rady i do rad, w ogóle wszystkich rad, które są, czy Wielunia, czy powiatu, czy Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego chciałem wnieść jeszcze na dzisiejszej sesji jeszcze raz ten swój projekt o tym, żeby radny otrzymywał tak jak zwykły szary pracownik jeżdżący na delegację 30 zł zgodnie z ustawą. To jest 30 zł, które jest to koszt tego radnego, a reszta powinna być typową pracą społeczną. Byłoby bardzo ciekawie. Wątpię, żeby było, przykładowo, nie byłoby chętnych do kandydowania do rady. Jak nie mówię, że widzę, że z dobrymi uposażeniami dzisiaj kandydaci chcą po prostu dorobić do swoich pensji. Może i do wysokich emerytur. Tak to wygląda. Jeżeli mówimy o kosztach, to koszta są, można powiedzieć, delegacji, koszta i można by dojechać nawet i pokryć te koszta. Trzeba tylko wystąpić i tego. Jeżeli ktoś w tej chwili powiedział, że musiał dojechać nawet do Łodzi w jakiejś tam sprawie, czy nawet jako radny w sejmiku wojewódzkiego, to też mu zwrócą koszty dojazdu i zwrot za paliwo. I tak jest wszędzie to przyjęte. I mówię, porównując dzisiaj pracownika szeregowego, którego wysyłam ja w delegację i daję mu 30 zł, to w porównaniu do pracy radnego, to jest coś niebywałego. To jest coś za dużo, które w dalszym ciągu rodzi kontrowersje u społeczeństwa, że mówi się konkretnie, jedno jest hasło, które przyświeca i mówią to największe głowy w państwie i najwięksi politycy. Do władzy, do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Do władzy może tak, przepraszam, do polityki, a tym bardziej do pracy w samorządzie. No i jeszcze jedna kwestia z uwagi, nie mamy wolne wnioski, dalej poruszę sprawę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dziękowałem już i panu naczelnikowi Presiowi i za to, że postarał się, zrobił to, co do niego należało. Ale no niestety jest w dalszym ciągu porażka i nie wiem, do kogo się zwracać. I nie zrobione jest tak należy. Wysyłają mnie, można powiedzieć, i poszczególne działy z Urzędu Miejskiego, bo byłem w dziale rozwoju, inwestycji rozwoju i mówią, że przykładowo plac, teren przy cmentarzu komunalnym nie podlega pod ich dział. Nie mówię, robi się człowiek w pewnym stopniu takim petentym klientem niepotrzebnym, bo wysyłają mnie do naczelnika Puski, bo on zarządza tym placem. Placem parkingowym przy cmentarzu komunalnym zarządza naczelnik Luska. I mówię, ja nie chcę, żeby chodzić w koło do kogoś się żebrać i prosić w imieniu osób niepełnosprawnych czy opiekunów tych osób, żeby takie rzeczy po prostu zrobić. Wjeżdżam na teren i faktycznie tego parkingu, jest jedna koperta. Jedna koperta, która dawno powinna być może pomalowana na niebiesko. Do tej pory nie jest w ogóle pomalowana. Z drugiej strony patrzę na lokalizację tego, że mówię, jak ja bym był nawet osobą bez nóg, poruszał się właśnie samochodem dla niepełnosprawnych, który potrzebuje też pewnej przestrzeni, to z tamtego miejsca, gdzie jest ta lokalizacja, nie mogę wyjechać z tego parkingu jako osoba poruszająca się i osoba niepełnosprawna. Nie jako osobie sprawnej. Robi trudność wyjazdu, jeżeli ten parking jest zatłoczony. Bo jak parking jest pusty, nie ma tego obłożenia, to oczywiście no, można przejechać przez inne miejsca i postojowe, ale jak one są zapełnione, to nie mogę stamtąd wyjechać. Jest wrzucone między tam blisko tych ubikacji, zamiast być, tak powinno być, no przy wejściu, przy bramie głównej. Mam przygotowane pisma, bo mówię, no nie wiem do kogo nawet pisać w tej chwili, bo sprawa to nie jest może już nawet burmistrza, tylko tych osób, które słuchają, są na sesji, reprezentują tą gminę, są naczelnikami, biorą bardzo solidne wynagrodzenia i się tym po prostu nie zajmują. Ja mówię, mogę gadać, to ja będę pisał. No pisał, no muszę pisać, bo po prostu no to jest no krzywda dla tych osób, bo one się naprawdę nie obronią i ktoś musi je reprezentować w mieście, jeżeli tak miasto i powiat podchodzi do tego zagadnienia. Przygotowałem sobie właśnie wyciąg, bo mówię o kopertach pomalowanej na niebiesko, no może ktoś w kampanii wyborczej powie, że to jego zasługa, ale ludzie ci, co się na przykład jeżdżą samochodami, doskonale wiedzą, że jak ma być oznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Ja prowadzę szeroką dyskusję z uwagi, że ciągle się potykam z tymi ludźmi. W tej chwili nowa koperta jest namalowana pod Carrefourem. Ja do nich nie pisałem i tego. Może ktoś usłyszał, może ktoś powiedział, może z urzędu, może ktoś im zwrócił uwagę, a może komendant Straży Miejskiej i wreszcie poszedł i zainterweniował, że taka koperta powinna być. No i co? I przykładowo, taki przykład życiowy tego. Jadę i chcę stanąć zajęta. No mówię, chyba osoba naprawdę niepełnosprawna nam stoi. Na tej nowej, świeżej kopercie namalowane niebiesko. Ta stara koperta, która też jest aktualna, też jest zajęta. Jeszcze nie był zdjęty, usunięty ten znak tego wózka inwalidzkiego. Okazuje się, że rozmawiam z jednym kierowcą, mówi, tego policja tu nie przyjedzie, bo ja tu mogę stawać, bo jest źle oznaczone. Ja mówię, dobra, to panu daruję, ale mówi, nie opuszczę tej osoby, która stoi pod tym Carrefourem na tym miejscu, bo on po prostu nie miała karty parkingowej i stała nieprawnie. No i okazuje się, co ja mam zrobić? No dzwonię na policję. Każdy mi mówi, ten sklepowa mówi z Carrefoura, no dzwoń pan na policję. No dzwonię na policję, czekam pół godziny, teraz jest cenny czas. Policja po prostu nie przyjechała. Po prostu totalnie zlekceważyli tak samo wezwanie. Jeżeli mówię, płacę za parking, który źle stanąłem. Stanąłem jako, nawet z tą kartą parkingową, poza miejscem mojego parkowania, to płacę mandat i płaciłem kilkakrotnie. Bo nie miałem gdzie stanąć i tłumaczenie, że ja nie mam gdzie stanąć, po prostu nigdzie nie skutkowały. Do żadnego parkingowego, który w tej chwili ściąga te opłaty. I tu jest ten wielki skandal, bo występowałem 10 lat do tyłu, kiedy przepisów nie było, żeby zwiększyć, jakby powstawały parkingi, zwiększyć tą ilość kopę dla niepełnosprawnych, po prostu szło bez echa. Pisałem listy do burmistrza, do Rady Miejskiej, no olano. Mimo, że byli w Radzie Miejskiej policjanci, którzy powinni zareagować, powinni ich zwiększyć. Dostałem od naczelnika wtedy Szewczuka tylko krótką pisemkę, że oni nie mają zamiaru zwiększać miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. No i co się okazuje? Ustawodawca nas wyręcza. Ustawodawca wprowadził wreszcie, żeby nie było takich tłumaczeń, że nie zauważyłem koperty. Kazał pomalować. Przepis leżał martwy 3 lata. Za moim, mówię, inicjatywą zaczęły koperty być malowane. Zrobiono, mówię, dużo, to co zrobił naczelnik preś, zrobił prawidłowo. Ale mówię, pozostałe działy nie zrobiły nic. Pod halą sportową dwa miejsca stare, jeszcze nie pomalowane. To mówię, to co ja takie przykłady życia wzięte biorę. Pod róg i ten nowy parking, który tam powstał przy Biedronce Sieradzka i Trauguta Miejski, nie ma żadnej koperty. I teraz zacytuję przepis, bo mam przygotowane pisma, mówię, mam do pana burmistrza, mam pisma do powiatu, mam pisma, no sam nie wiem gdzie, bo dzwonię, szukam nawet tych kontaktów takich, dlaczego w szpitalu nie ma prawidłowego oznaczenia, nie ma tyle miejsc, które powinno być, tam w tych miejscach, które naprawdę powinny być. I teraz czytam. Ustawa o prawo ruchu drogowym wprowadzona 4 lata do tyłu. Ustawodawca nas wyręcza. I dlatego wspominałem, nie chciałem tych przepisów ani na Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Ja wiem, że się Państwo nudzą, ale temat jest... No nie, no widzę, że tu się po prostu tego. Temat, ja tego tematu faktycznie nie popuszczę. Bo przepisy są przepisami, a egzekucja tych przepisów w tym temacie, akurat w tym zakresie jest po prostu beznadziejna, moim zdaniem. Prawo ruchu drogowym, który wprowadza parytety, cały czas mówię o parytetach, ile w stosunku do miejsc parkingowych powinno być prowadzonych miejsc z kopertami dla osób niepełnosprawnych. I w jakich miejscach? Bo tłumaczenie dzisiaj miałem też takie tego, że my żeśmy wykonali robotę przy drogach gminnych przy drogach. Ja może przeczytam jednak cały artykuł 12a prawo ruchu drogowym z uwagi, że pan przewodniczący mi tu mówi, że zawracam głowę i zajmuję innym czas. No niestety czas mamy długi. I wydaje mi się, że są sprawy bardzo ważne. I tak, organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach, wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów, wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o których mowa w artykule 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997. Prawo ruchu drogowego zwane dalej kartą parkingową. Mówię 97, ale przepisy o parytetach, o ile miejsc ma być, jaka liczba tych miejsc parkingowych, konkretnie ustawodawca nas wyręczył, czyli Sejm nasz, polski, i konkretnie to określił, co za chwilę podam w następnych paragrafach. I tak, i dalej piszę, w punkcie pierwszym, na drogach publicznych, takie mają być, dwa, w strefach zamieszkania. To sygnalizowałem tutaj tego akurat i niektórzy osoby są, co może i siedzą na tej sali, i w radach nadzorczych, w spółdzielni, w radach nadzorczych, i w szpitala przykładowo, nie w szpitalu, tylko w radach społecznych szpitala. One też powinny sygnalizować, że tam się źle dzieje. i strefy zamieszkania. Strefa zamieszkania, spółdzielnia. Nasza spółdzielnia, nie tylko spółdzielnia mieszkaniowa, ale wszystkie wspólnoty, które w tej chwili powstawają, identycznie dotyczy ich to tak samo. Tak samo, to jest jedno prawo o ruchu drogowym, które musi być respektowane, musi być egzekwowane w takim samym stopniu, jak wszystkie inne rzeczy, które się dzieją na drogach. I następnie strefa. Strefa ruchu, o którym mowa w artykule 2, punkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, prawo o ruchu drogowym. Następny konkretnie określa, ile tych stanowisk ma być. Czytam to z uwagi na to, że widzę, że część, można powiedzieć, urzędników, osób decyzyjnych, po prostu o tym nie wie, nie pamięta. Ja oprócz tego dzisiaj mówię to dość publicznie na sesji, to jeszcze poprę to do pewnym stopniu, może i powiedzieć, w kampanii wyborczej, ale pracujemy jako radni dalej do 16 listopada, także musimy podnosić te tematy, czy one są opóźnione, czy one powinny być załatwione, ale one nie są załatwione dalej. I tak, stanowiska postojowe, o których mowa w ustępie pierwszym, w miejscu przeznaczonym na postój pojazdów wyznacza się w liczbie nie mniejszej niż... Pierwsze, jedno stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15. Dał tu w pewnym stopniu ustawodawca margines, że żeby nie zajmować tego, bo ktoś powie, ten sprawny powie, że no tam wszystko dla tych niepełnosprawnych. No dał, że na te 15 maksymalnie jedno powinno być. Dlatego mówię o parkingu, jeżeli patrzę na, już wracając do tematu, pod cmentarzem komunalnym, przeliczyłem, tam jest dokładnie wyznaczony miejsc 48. Czyli w momencie projektowania 48, to wchodzę w następny, że jak dwa stanowiska, to jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40. Trzy stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi 41 do 100. Czyli przy stanowiskach 48, jak jest na przykład na tym przykładzie, to mamy trzy stanowiska dla niepełnosprawnych. I tak to powinno być. I teraz, gdzie jest przestrzeganie tego prawa? I zgadzam się tutaj, bo kiedyś interweniował członek Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie wynagrodzeń prezesa, że to coś tam nieprawda było, że tak dużo zarabia. Gdzie jest Rada Nadzorcza? Gdzie jest Rada Nadzorcza, która kontroluje też działania prezesa, że oni nie wprowadzili na terenie spółdzielni mieszkaniowej też takich miejsc parkingowych? Bo to zarządca już robi, w strefie zamieszkania robi zarządca, już nie burmistrz, już nie starosta przykładowo, tylko robi to prezes spółdzielni, prezes wspólnoty. I on powinien te przepisy od 4 lat, które obowiązują, dokładnie znać. Nie ja radny, nie jako tam, ja będę chodził teraz tego i modlił się przed panem prezesem, jednym czy drugim, proszę mi tam założyć kopertę. Dzisiaj pod spółdzielnią mieszkaniową nie ma żadnej koperty dla niepełnosprawnych. Mimo, że jest remontowany budynek, tam jest piękny podjazd zrobiony, wystarczyło go tylko wyposażyć w kopertę tam na tym i ja z tego bym też korzystał. Przykładowo, ale nie tylko ja, bo dzisiaj patrzę, podjeżdżają na sesję, wszystkie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są zajęte. Zaparkowałem przy urzędzie skarbowym, na wizycie targowej. I teraz dalej, idąc dalej, patrzę, nawet przy urzędzie skarbowym, jeżeli są parkingi wyznaczone, to znów tych parytetów nie mówią, bo przed samym urzędem może i pracownicy urzędu stoją, ale dla petentów nie ma tam miejsca wyznaczonego, bo to jest parking wydzielony. Idąc dalej, najciemniej pod latarnią. Pod komendą powiatową no niestety też nie ma. Dużo, bardzo dużo startuje kandydatów z policji, widzę do rady, ale czy się zajmą w następnej kadencji, to tego też nie wiem. Sprawa następna. Przy dużych parkingach, przy marketach i czwarty punkt. 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100. Czyli nawet patrząc pod tego Kauflanda, który jako przykład dawałem, że jako grupa niemiecka potrafiła zrobić i wyjść na rzecz osób niepełnosprawnych, to my tu jako politycy, można powiedzieć, lokalni, no niestety tego żeśmy nie wykonali. Sprawa następna. wszystkie szkoły, wszystkie przedszkola, wszystkie właśnie szkoły średnie. Dużo dyrektorów dzisiaj startuje, jak widzę, dyrektorów szkół średnich do Rady Miejskiej. Czy ktoś się w ogóle pochylił nad swoim problemem? Szkoła zasadnicza numer 2, zasadnicza numer 3, szkoła zasadnicza numer 1. Szkoła tam, gdzie jest właśnie, gdzie się wozi dzieci niepełnosprawne, ulica Trauguta, wjazd do Trauguta, szkoła ta specjalna, która się teraz inaczej tam nazywa. Szkoła chyba numer 5, jak ja przypominam. Ja jeżdżąc tam kilkakrotnie, mówię, nie miałem miejsca, mimo karty parkingowej, żeby dziecko dowieźć do tej szkoły. Czyli to po prostu świadczy o, jaka jest tolerancja w społeczeństwie. Właśnie można sobie zdjęcie z nimi zrobić, można czasami jakąś paczkę na Boże Narodzenie dać, ale oczywiście życia codziennego, ja w życiu codziennym tego nie widać. Który powinien zacząć, powinien mówić, tak, stań, zrób, zrobimy to i za chwilę to wszystko jest. Dlatego temat, co mówiłem, jest bardzo szeroki. Nie reaguje na to. Dyrektor szpitala tak samo. Zrobił bramkę zrobił i tam, że ja nie mogę wjechać, dopiero muszę tak. Taka jest ścieżka właśnie, bo ja się wczuwam w rolę osoby niepełnosprawnej i mówię, jak ona się porusza, przykładowo, jak nie ma nóg i wyciąga wózek czy kulę z tego samochodu, jak musi tam przyjść. I musi tak, ich bilet wykupić na bramce. Jak kiedyś było, to osoba stała przy tym, na tej portierni, ale okazało się, że ona za dużo pieniędzy kosztuje i ją zwolnili. Dzisiaj lepszy jest automat i tam się podnosi samo, elektronicznie. Ale przynajmniej jak ja pokazałem z daleka kartę parkingową, ja bez wysiadania mogłem wjechać na teren szpitala. W tej chwili muszę wyjść do tego automatu, wykupić bilet wjazdowy, no i co dalej? I mówię, teraz się pytam pani sekretarki w szpitalu, co ja mam dalej zrobić, nie? A mówi, to na rejestracji pan weźmie bilet wyjazdowy i pan nie będzie musiał płacić, czyli pan i dostanie pokwitowanie takie. No mówię tak, ja bym się wczuł w osobę tego, że idę do konkretnie na oddział któryś, idę z tą osobą niepełnosprawną ją nawet położyć, czy nawet na jakieś badania, to jeszcze raz muszę zrobić taką fajną ścieżkę zdrowia, iść do tego punktu rejestracji, żeby uzyskać albo spiąć się na piętro do sekretariatu, to oczywiście może nie być windy, może trzeba wejść po schodach, bo nie ma dalej przygotowania odpowiedniego dla tych właśnie osób, że można by powiedzieć, oni są w pierwszej kolejności i powinni być załatwieni, można powiedzieć, od ręki. A oni mają bardziej wydłużoną ścieżkę w szpitalu niż ktoś inny. Tak, to mówię, to są wszystkie rzeczy, przedszkola. W przedszkolach jest podobnie. Są grupy integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj są te osoby integracyjne z ustawą wyprowadzone ze szkół. Nie wiem, jak tam z przedszkoli, bo nie czytałem dokładnie, bo też proszę pana burmistrza, żeby wreszcie zrobił ten wszystki pakiet dla osób niepełnosprawnych, wszystkich tych przepisów właśnie, o których ja mówię, związane nawet z tą kartą parkingową, że ten, który siedzi w domu, jest zamknięty w czterech ścianach, bo nie może czasami wyjść, bo nie ma możliwości się poruszania, żeby on mógł z internetu dzisiaj skorzystać, jakie ma uprawnienia. Czy może jechać na basen dzisiaj? Ile za ten basen zapłaci jako osoba niepełnosprawna, co tutaj było też poruszane kilkakrotnie. Sprawa druga, którą bardzo boli i liczę, że pan burmistrz wprowadzi jeszcze do budżetu, sprawa tego remontu, tego wejścia do Urzędu Miejskiego, tutaj w budynku starostwa, tu się mówi o starostwie, ale to jest też budynek Urzędu Miejskiego. Jest możliwość, bo widzę, że jest dosyć duży plac, że można z dobrym projektem wystąpić i zrobić taki piękny podjazd dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na to, że dużo ludzi bierze dowody osobiste. Ja osobiście muszę się tak samo męczyć. Dowody osobiste są terminowe, co jakiś kilka lat trzeba to wymieniać. I mówię, patrzę na te reakcje czasami urzędników, że oni, no nie ma kto ich po prostu pogonić. Nie ma naczelnika dobrego, nie ma kogoś z zewnątrz, o które ten temat, o który dzisiaj się poruszyłem, może w tym zakresie zbyt szerokim dialogu, jak w tej chwili, może zbyt szeroko to określam, ale na każdej sesji starałem się od początku poruszać, jeżeli chodzi o temat wjazdu, podjazdu do budynku starostwa, to był to temat numer, można powiedzieć, jeden. Miejsca parkingowe i koperty okazały się troszeczkę tematem późniejszym z uwagi na to, że urzędy, samorządy miały czas od chwili wejścia przepisów w 2015 roku 2 lata na załatwienie tego. Dlatego starałem się, żeby w roku 2017 wszystkie koperty przynajmniej były pomalowane. W tej chwili mogę zauważyć dalej, mimo że nie występowałem do marketu przykładowo, jeżeli mogę powiedzieć nazwę Era Park, zrobiono to porządnie i tam jest ten parytet miejsc parkingowych zachowany. Nie jest zachowany w dalszym ciągu pod sklepem Carrefour, ale mówię, nie do nas to należy, nie do radnych, żeby chodzili i nie do jak to się mówi, nawet do burmistrza, tylko do ludzi dobrej woli, którzy chcą naprawdę tym ludziom niepełnosprawnym pomóc, bo są na to przepisy i egzekucja tych przepisów należy do Straży Miejskiej i do policji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Na pytania pana tutaj radnego powie burmistrz, natomiast ja tylko się odniosę do tutaj sformułowania, czy pana stwierdzenia, że Radę Miejską na zewnątrz reprezentuje burmistrz. Ja się z panem zgadzam, że zgodnie ze statutem burmistrz reprezentuje gminy na zewnątrz. I to jest jak najbardziej prawda i cały czas o tym mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentowanie Rady na zewnątrz, reprezentuje ją przewodniczący. Proszę sobie spojrzeć w orzecznictwo. Jak również chcę pana poinformować, że w tym roku uczestniczyłem dwukrotnie w tak zwanych postępowaniach nadzorczych przed Regionalną Izbą Obrachunkową. I to ja jako przewodniczący Rady zostałem powiadomiony i wezwany do uczestniczenia w postępowaniu jako reprezentant Rady. Również w postępowaniach nadzorczych, które wszczyna wojewoda, również całą korespondencję i materiały, które są istotne ewentualnie w danej sprawie, wojewoda się zwraca do mnie i te dokumenty są przesyłane przez przewodniczącego Rady, ponieważ to przewodniczący Rady poza sesjami na zewnątrz reprezentuje Radę, a burmistrz reprezentuje gminę Wieluń. Tak jak burmistrz również uczestniczył w postępowaniach nadzorczych przed Regionalną Izbą Rachunkową, tak również przewodniczący jest wzywany i informowany o posiedzeniu i o tym, że przewodniczący uczestniczy jako przedstawiciel Rady reprezentujący ją lub osoba upoważniona przez przewodniczącego. I tutaj takie są interpretacje wojewódzkich sądów administracyjnych czy naczelnych sądów administracyjnych. Myślę, że tutaj podawanie informacji, które są jednak nieprawdziwe, no wydaje mi się, że wprowadza później mieszkańców w błąd i to niepotrzebnie. Także jako przykład podaję te postępowania nadzorcze, które miały miejsce, gdzie te organy wzywają mnie jako reprezentanta Rady do uczestniczenia, do dostarczenia wszystkich dokumentów i do złożenia wyjaśnień. Czyli ja składam wszystkie wyjaśnienia, ewentualnie dokumenty w imieniu Rady. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Wojciecha Wsuję.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni, mili goście. Ja wrócę do swoich pytań z ostatniej sesji. Mianowicie dzięki radnym wprowadziliśmy do budżetu inwestycje pod nazwą Paderewskiego, Struga, Skłodowska, przebudowa. Mamy na ten cel blisko 1,5 miliona złotych. Ja chciałem zapytać, na jakim etapie jest budowa, przebudowa tych dróg. Czy mieszkańcy ulicy Paderewskiego doczekają się w końcu chodnika i ulicy Skłodowskiej wymiany właściwie? I czy jak już ruszy ta budowa, czy ta budowa będzie, przebudowa, przepraszam, będzie z takim zaangażowaniem jak budowa łącznika między ulicą Popiełuszki, a właściwie budowa parkingu na ulicy Głębokiej. Czy takie będzie też zaangażowanie w całym mieście, przy wszystkich inwestycjach, jak jest właśnie na ulicy Głębokiej, bo tylko jedna ulica tak naprawdę jest robiona pełną parą, z pełnym zaangażowaniem naczelnika Presia i pana, panie burmistrzu. Widzę naczelnika prawie codziennie na ulicy Głębokiej. Szkoda, że w innych miejscach miasta nie ma takiego zaangażowania w pracę. Mam pytanie do pani dyrektor z WDK. Czy już wiemy, kiedy będzie budowa, przepraszam, nie budowa, tylko powstanie mural na ulicy, przy ulicy Szkolnej, na ulicy Struga, na murze przy klasztorze Bernardynek. Mam pytanie, panie burmistrzu, do pana. Dlaczego nie wystąpiliśmy o dotację na przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy Wosirze? Pytanie numer 4. Czy została nam udzielona dotacja na budowę hali przy szkole podstawowej numer 2 i przy szkole podstawowej numer 5? Dodam tylko, że jeżeli nie została nam przydzielona dotacja, to panie burmistrzu, czy nierozsądnym jest budowa hali, właściwie dwóch hal, pierwszej przy szkole podstawowej numer 5 za kwotę 6 milionów złotych i środków własnych, czy to nie jest rozsądne rozwiązanie, a później w drugiej kolejności budowa drugiej hali przy szkole podstawowej numer 2 i także za kwotę 6 milionów. Takie projekty i na taką kwotę ma zespół szkół numer 1. Myślę, że są to hale trzysektorowe, mają służyć uczniom i społeczności szkolnej i myślę, że to jest zdroworozsądkowe podejście do budowy właśnie hal przy szkole numer 5 i szkole numer 2. Panie burmistrzu, mówił pan wielokrotnie, że mamy kino XXI wieku. Wspaniale, gratuluję. Tylko dlaczego w tym kinie nie można płacić kartą? I czy będzie taka możliwość, żeby zapłacić kartą za bilet w kinie? I ostatnie moje pytanie zadam panu. Jakie są postępy przy budowie, czy też starania pana przy budowie zbiornika małej retencji w Kurowie? Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. O zabranie głosu proszę pana radnego Radosława Wojtuniaka.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Trzy pytania. Wczoraj na komisji rewizyjnej dowiedzieliśmy się o rozstrzygnięciach przetargów, jeśli chodzi o działki inwestycyjne na cukrowni. To jest działka 62.1, 62.2, 62.3, 62.8, 62.10. Nie ma żadnego inwestora, który by był zainteresowany tym zakupem. W styczniu, panie burmistrzu, odwołał pan przetarg. Swoją decyzją pozbawił pan burmistrz dochody gminy Wieluń, bo jak pamiętamy, był jeden inwestor, chciał zakupić, chciał dalej inwestować, chciał zakupić drugą działkę. To jest przykład pana niegospodarności. Panie burmistrzu, informuję pan opinię publiczną, że w roku 2017 mogła być prowadzona inwestycja droga zbiorcza. Mija się pan z prawdą. Przecież pan w 2017 roku nie miał dokumentacji. Wczoraj na komisji rewizyjnej potwierdził to pański urzędnik, że dokumentacja była zakończona w roku 2018. Panie burmistrzu, wraca pan do tematu tania energia cieplna. Proszę powiedzieć, dlaczego nie ujął pan w programie obiekt zamknięty gmina samowystarczalna energetycznej spółki energetyki cieplnej, w której gmina ma udziały? Dlaczego zabrakło spójności działań pana burmistrza w kierunku rozwoju na bazie kapitału tej spółki? Tylko szukał pan inwestorów zagranicznych. Kolejna rzecz, panie burmistrzu, która wydaje się być bardzo nieprawidłowym działaniem ze strony pana burmistrza. Jest świadome wprowadzanie przez pana opinii publicznej w błąd. W szczególności burmistrz wszem i wobec podaje, jakie będą koszty dostosowania ciepłowni do nowych przepisów unijnych. Jak rzekomo wzrosną ceny oferowanego przez energetykę ciepła. Prawda zaś jest zupełnie inna, panie burmistrzu. I doskonale pan burmistrz o tym wie, bowiem otrzymał pan w tym zakresie szczegółowe analizy przeprowadzone właśnie pod tym kątem. Dzisiaj wynika, iż dobrze wiemy, iż podwyżka ma wynieść raptem 10% przy wzroście ceny węgla przez ostatni okres o 30% dla gospodarstw. Panie burmistrzu, informuje pan mieszkańców, że ma być drożej kilka razy. I tym samym straszy mieszkańców oraz działa na szkodę spółki należącej w części do gminy. Burmistrz Wielunia niszczy tym samym jej renomę. Nastawa mieszkańców negatywnie i sieje zamęt. Zamiast dbać o dobro spółki, którego gmina jest udziałowcem. Jest pytanie, dlaczego pan burmistrz tak mocno zaangażował się w tą inwestycję pod hasłem tanie ciepło? Tego nie jesteśmy, szanowni państwo, sprawdzić, bo uznano tą inwestycję pod hasłem ściśle tajne. Zapomniał pan, panie burmistrzu, jakie jest pana zadanie i po co został wybrany pan? Pan został wybrany, aby służyć mieszkańcom w sposób przejrzysty, przyjazny oraz gospodarny. Panie burmistrzu, i proszę nie mówić, że w tej sprawie mam nie zabierać głosu, bo jestem pracownikiem energetyki cieplnej. Tu na tej sali, panie burmistrzu, jestem radnym i reprezentuję mieszkańców oraz jestem odbiorcą ciepła. Panie burmistrzu, mieszkańcy mają dość pana wizjonerskich projektów. Proszę przedstawić ofertę tego taniego ciepła, opartą na rzeczywistych wyliczeniach. Ja takie posiadam i mogę państwu przedstawić. Przykładowo, są to nowe taryfy zatwierdzone w tym roku. Miejska spółka komunalna w Złoczewie, kotłownia biomasa, cena ciepła za 1 gigajoule 48 zł. Energetyka cieplna Wieluń 30 zł 77 groszy. Geotermia mazowiecka 35 zł. Geotermia w Pyrzowicach 37 zł. Łask PEC. Koszt za 1 gigajoule 45 zł. I panie burmistrzu, to są fakty, że mamy w tej chwili najtańsze ciepło w Wieluniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. O zabranie głosu proszę radnego Czesława Korpala.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Tutaj w zasadzie zostało powiedziane już wszystko. Ale ja mam takie jeszcze wewnętrzne odczucie, że jest coś nie tak. Zbliża się czwarty kwartał, ostatni kwartał tego roku i w takich działach 10, kanalizacje sanitarne, wodociągi, naplanowaną kwotę 5 364 tysiące, zrealizowano za 638 408 zł. To jest za 12%. Następny dział, transport, łączność, na bieżące naprawy, remonty, modernizacji, budowy dróg miejskich, planowana kwota 20 milionów, wydano 3 161 zł. Znowu bardzo niski procent wykonawstwa 15,4. Te dwie dane świadczą o bardzo dużych zaniechaniach w tym temacie. Wydatki zarządu, jeszcze mam tutaj taką sprawę odnośnie o tych dochodach majątkowych, że świadczy też o tym dochody majątkowe. Z planowanych nakładów 12 milionów, wykonanie 1 320 tysięcy, czyli niecałe 11%. I nie zanosi się na lepszy, ponieważ jest brak, jak tu było wcześniej mówione, zainteresowania kupną gruntów pod cukrowni.
Panie...
Przykładem tego są...
Panie radny Czesławie, bo kolejny punkt będzie informacja z wykonania budżetu gminy Wieluń za pierwsze półrocze.
To ja już w końcu nie będę zabierał głosu.
Proszę bardzo, panie już, ale to proszę zmęczyć.
O tych wodociągach też powinno się mówić na spotkaniach, o tych niedociągnięciach też się powinno mówić na spotkaniach z mieszkańcami. Jeżeli jest jakaś możliwość wytłumaczenia tego, co ja tutaj zauważyłem, to trzeba też ludziom mówić prawdę, że mamy zaniechania, zaniedbania i po prostu nie jest tak różowo, nie jest tak kolorowo.
jak mi się wydaje. Dużo do myślenia pozostawia jeszcze fakt dotacji na dodatki mieszkaniowe liczby 2051 rodzin. Jak na taką gminę robi to wrażenie. Według słów burmistrza, że gmina Wieluń nie jest zapyziała gminę, ale ten temat istnieje i to jest temat bardzo, bardzo duży i po prostu daje dużo do myślenia. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, oświadczenie goście. Ja też mam tutaj pytania, praktycznie biorąc.
Proszę do mikrofonu.
Tak, cztery.
Przybliżyć mikrofon do mikrofonu cały czas mówić.
Pierwsze. Akurat taką mam przyjemność, że do pana burmistrza mówię. Kiedyś mnie burmistrz namawiał, żeby jeździć autobusami komunikacji miejskiej. Jeżdżę. Jeżdżę, tylko mam przyjemność zawsze taką, że mnie pasażerowie zawsze pytają, dlaczego taki głupi rozkład jazdy? Dlaczego taki głupi rozkład jazdy? Odpowiadam, pytam się teraz panie burmistrzu, czy jest przygotowywany, czy pan zlecił przygotowywanie tego nowego rozkładu jazdy takiego, który był szczegółowy? Co to jest za linia, jak już tu powtarzałem kilka do złudzenia, Piłsudskiego, Plac Legionów? Kiedy autobus jedzie koło szpitala, a ludzie chcą tam jechać, ale nie ma takiej informacji, a tak jest wiele innych szczegółów i to pytałem. Dalej do pana naczelnika głównie. Czy istnieje zagrożenie wykonania zadań inwestycyjnych w 2018 roku? Bo niektóre rzeczywiście nie wiem, czy zostaną zrealizowane, czy też pozostaną dalej do realizacji jako zadania niewygasające. Panie burmistrzu, jeszcze jest jedna rzecz. Bardzo, nie wiem, przyszły chyba władze, muszą się bardzo zainteresować. Od czasu do czasu przychodzę do muzeum, z panem dyrektorem sobie pogadamy i przeraża mnie niesamowicie to, jak brudzą gołębie. Jak brudzą gołębie. Czy coś w tym kierunku, panie burmistrzu, stara się pan pomóc dyrektorowi, żeby nie był niszczony i to pokrycie tego budynku, jak i taras budynku i tym podobnie, bo naprawdę wiemy, co to znaczą odchody gołębi. Czy w tym kierunku jest już jakaś klarowna deklaracja władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, żeby rozwiązać problem gołębi. Następnie, już miałem, koleżanka akurat poruszyła sprawę udziału burmistrza z członkami Komisji Urbanistycznej i przedstawicieli Banki Krajowej. To nie będę już tego czytał. Czystość w mieście. Nie. Słuchajcie, to jest przerażające. Za porządek w mieście, ogólnie rzecz biorąc, odpowiada gmina. Ale tu jest kilku właścicieli dróg. I wiecie, to jest niedopuszczalne, żeby tak zarośnięte, zielone chodniki były, idąc w kierunku Zuginu, w kierunku dworca PKP. Chodniki są już zielone, zarośnięte. Ale to nie tylko w tym miejscu. Pamiętacie państwo, jak się upominałem o reparację tej drogi już w tej chwili nie krajowej, tylko wojewódzkiej? Tak zawsze odbijała jak piłka o ścianę. Nie było nigdy informacji. W tym roku widziałem, że została nareperowana jezdnia. Ale nie wiem, czy nie widzą, czy nie, nie spodziewałem się, jakie efekty będą. Niektóre są takie rysy potężne wzdłuż jezdni, że mróz rozsadzi to wszystko. Także proszę tutaj interweniować zarówno do krajówki, jak i do zarządu dróg wojewódzkich, aby te problemy się zainteresowali. No bo to jest po prostu źle świadczy. Nie będą oceniać ich, tylko będą oceniać gminę. Że gmina kiedy pilnowała. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rada, szanowni państwo. Ja do pana Pawła Okrasy mam też kilka pytań w związku z przepisem na Wieluń, a czego nie mogę odnaleźć w informacji z działań właśnie podejmowanych przez pana burmistrza. Chciałem zapytać panie burmistrzu, czy zahamował pan ostatnio wzrost cen wody i ścieków, bo nie widzę tego w informacji. Chciałem zapytać, czy likwidacja nastąpiła strefy płatnego parkowania, bo też nie widzę tego w tej chwili w informacji. Czy wybudował pan parking bezpłatny przy ulicy Reformackiej, a ulicą Głowackiego, bo też nie znajduję tego w informacji. Czy wreszcie i w jaki sposób zwiększył pan środki na przebudowę dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz polnych budowanych z płyt Jumbo? Nie zauważyłem tych płyt Jumbo nigdzie. Czy proszę pana, no i w jaki sposób uruchomił pan coś, co moim zdaniem było zawsze uruchomione, czyli środki na dzieci i młodzież pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Publicznie mówi pan, że to wszystko zostało zrobione. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną honoratę Freud-Grzelak.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja się odniosę tutaj, zapytanie mam do pana przewodniczącego, pana Piotra Radowskiego, tutaj do uwag. Pan Ciosek tutaj złożył takie uwagi w stosunku co do pana osoby, ale ja mam inne pytanie. Reprezentuje pan nas na sesji, jak i zarówno na zewnątrz. Moje pytanie brzmi tak, czy jak sam pan powiedział, że został pan zaproszony przez wojewodę, był pan w Rio w sprawie uchwał, które podejmowaliśmy, o wyjaśnienie. I teraz mam pytanie, czy otrzymał pan dodatkową dietę za wyjazd w delegację? Panie przewodniczący, jeżeli tak, to moim zdaniem my już otrzymujemy diety. Drugie pytanie kieruję do pana Wojtuniaka, radnego. Dlaczego pan tylko podał opłatę za gigadżule, które płacą mieszkańcy w mieście? A proszę powiedzieć, ile płacą mieszkańcy cukrowni? Bo kwotę 30 zł za gigadżula, to powiem panu, chciałabym płacić. Bo od roku 2004 nigdy takiej kwoty nie była, tylko była kwota 100% większa. To też o tym trzeba powiedzieć, że to nie obejmuje kwota, ta kwota nie obejmuje wszystkich mieszkańców gminy Wieluń, tylko cząstkowo, co niektórych. I druga rzecz.
Proszę o spokój.
Dziękuję panie przewodniczący. Słuchając tych wszystkich tutaj uwag, proszę mi powiedzieć, no poczekam na odpowiedź na te pytania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna, ponieważ no, w tej chwili będą odpowiedzi, za chwilę pan burmistrz odpowie. Już za chwilę pani radna, za chwilę pani udzielę głosu, więc ponieważ pani radna pyta mnie, czy wyjeżdżając na rozprawę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, czy otrzymałem dodatkową dietę. Nie otrzymałem dodatkowej diety. Dodatkowej diety nie otrzymałem. Natomiast nie wiem, czy jak pani wyjeżdżała na święto Spargelfest do Osterburga, czy ma pani dietę dodatkową?
Tak jak wszyscy radni, którzy wyjeżdżają na delegację.
Otrzymała pani dodatkową, czy nie?
Oczywiście otrzymała.
No to dobrze, no to proszę bardzo. Proszę o zabranie głosu panią radną Janinę Zapłotną.
Ale proszę pana, chciałam panu przewodniczącemu powiedzieć, tak jak pan wyjeżdża wszędzie, to otrzymuje pan dietę.
No to
proszę też o tym powiedzieć. Dziękuję.
No pyta się pani.
Kosztów.
No. Pyta mi się pani. Więc ja pani odpowiadam. Diety z tytułu wyjazdu na posiedzenie do Łodzi, na posiedzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, żadnej dodatkowej nie otrzymałem.
Nie otrzymywał pan żadnych kosztów ani zwrotów.
Mówię pani, że diety za wyjazd do Regionalnej Izby Obrachunkowej dodatkowej nie otrzymałem. Proszę o zabranie głosu panią radną Janinę Zapłotną.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam dwa pytania. Pierwsze to jest, czy mamy jakąkolwiek informację dotyczącą odwołania wojewody na temat ulicy Kaczyńskiego a 18 stycznia? I drugą sprawę, już właściwie poruszył to pan Janek, radny Kępiński. Mam takie pytanie. Czy urzędnicy miasta, Wydziału Gospodarki, od czasu do czasu sprawdzają usługi wykonywane przez poszczególnych tych wykonawców? Bo rzeczywiście to, co powiedział, ja podam przykład. Przy bloku Zugilowskim, to jest firma chyba transportowa pana Nowaka, robi tam porządki i tak, skosi trawę, zabierze tą trawę, ale faktycznie to, co powiedział tu kolega Kępiński, chodniki zupełnie są zielone i w związku z powyższym oni to powinni robić. I mam pytanie, czy takie kontrole są, czy są sporządzane protokoły na ten temat i czy płacimy im tyle pieniędzy, za ile mają, czy odciągamy im za tą robotę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu burmistrza Wielunia, pana Pawła Okrasę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zebrani goście, odpowiadam na pytania, które byli uprzejmi zadać Państwo radni. Pan radny Majchel zadał pytanie, na jakim etapie jest budowa kompostowni. Otóż kompostowni mamy, otwarte oferty, czekamy na uprawomocnienie się terminów, żeby zawrzeć umowę z wykonawcą. Nie będzie takiego ryzyka, abyśmy nie zawarli tej umowy. Zawarta umowa z wykonawcą i ponieważ wczoraj rozmawiałem też w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na temat zawarcia umowy na finansowanie tejże kompostowni, powinna się ona, ta umowa być zawarta w pierwszej dekadzie października już na finansowanie tego zadania. Czyli jak zawrzemy umowę, to wtedy no, pan radny otrzyma też szczegółowy harmonogram, w jakich terminach będą te poszczególne etapy budowy kompostowni realizowane. Ulica Reja i Rejmonta, inwestycja jest odebrana z usterkami, czyli wykonawca, ale to już po odbiorach usterki zostały zauważone. Wykonawca w ramach oczywiście, tak oczywiście, i to usunie, niezwłocznie ma to usunąć. Pani radna Bożena Żurek pytała o urządzenia akustyczne przy boisku sztucznym oświetlonym przy ulicy Wojska Polskiego. W obecnej chwili trwa ekspertyza akustyczna w porozumieniu tutaj z panem sąsiadem tego obiektu, po to, aby dobrać właściwy rodzaj tych paneli, prawda, bo to jest dosyć istotne i czekaliśmy, aż zaczną się po prostu zajęcia, żeby zobaczyć ten poziom hałasu. No, cały czas jesteśmy z panem sąsiadem, bo tak nie chcę mówić nazwiska, sąsiadem tego obiektu w kontakcie. On ma na to takie szczegółowe baczenie, że jak tylko będą wyniki ekspertyzy, wówczas ogłosimy już przetarg na konkretne te panele akustyczne. Pani radna honorata Freus Grzelak pytała, na czyj wniosek uchwała o wynagrodzeniach. Otóż o dietach, przepraszam. Otóż w miesiącu czerwcu tego roku Rada była łaskawa obniżyć wynagrodzenie burmistrza. W związku z tym powstały oszczędności na wydatkach administracyjnych i stwierdziłem, że ponieważ obecnie sołtysi, szczególnie sołtysi, którzy mają swoje wynagrodzenie płacone, część to jest ta stała, to jest 150 zł plus udział od podatku rolnego, który zbiorą w poszczególnych sołectwach, a ponieważ w ostatnim czasie te proporcje związane z płatnością tego podatku się zmieniają i obecnie większość, bardzo wielu mieszkańców płaci ten podatek poprzez przelew i w związku z tym te dochody sołtysów są mniejsze niż były jeszcze przed dwoma czy tam trzema laty. I uznałem, że skoro są pewne oszczędności związane, to nie powoduje zwiększenia wydatków w administracji, to uznałem, że taka podwyżka dla sołtysów i przewodniczących jest właściwa. Oczywiście Państwo radni mają co do tego pełne prawo, aby to zmieniać i ja to prawo szanuję. mieszkanie plus, ponieważ od dłuższego czasu mamy pewien, znaczy mieliśmy pewien problem związany z Mieszkaniem Plus, który proponuje, ten model, który proponuje Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości. Problem polega na tym, że bank chce to realizować w takiej formule, że kto inny projektuje, kto inny wykonuje i kto inny ma nadzór. I myśmy stwierdzili, że nie chcemy iść drogą, którą szliśmy przy budowie kinoteatru Syrena, gdzie była podobna sytuacja, gdzie przypomnijmy, projektant był z Poznania, wykonawca pierwszego etapu był z Częstochowy, drugiego etapu z Radomia i był potężny chaos dokumentacyjny. My lansujemy tezę i bronimy jej dosyć mocno i tylko na tych warunkach podpiszemy tą umowę z BGK-iem, żeby ogłosić przetarg łączny, czyli zaprojektuj i zbuduj w jednym miejscu. Nadzór oczywiście musi być zewnętrzny, tutaj nie może być żadnego porozumienia. I po to było spotkanie z architekt, która przygotowała koncepcję zagospodarowania tej działki pod Mieszkanie Plus tutaj z ramienia gminy podczas składania wniosku, z architektami, z urbanistami z BGK-u, żeby po prostu ustalić jedną wersję, której się będziemy trzymać. No i teraz jest napisany protokół z naszej strony, złożona taka ostateczna wersja zagospodarowania tego terenu. Czekamy, powinniśmy ją mieć do końca września, potwierdzenie ze strony BGK-u, czy idziemy w formule zaprojektuj i zbuduj, czy idziemy w innej formule. W innej formule ja na pewno się na taką formułę nie zgodzę, ponieważ ona spowoduje bardzo mocno wydłużenie tego tematu, znaczy tej inwestycji, tym bardziej, że projektant, który wygrał przetarg dla BGK-u jest z Lublina i to będzie potężny chaos. Chcemy to dobrze przygotować, żeby nie było takiej wpadki, jak była przy budowie kinoteatru. Pan radny Ciosek, generalnie porusza pan problem niezwykle istotny, uważam, bardzo istotny temat, stąd znaczy ja przyznam szczerze, że zanim zostałem burmistrzem, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak to jest ważny problem dla tych mieszkańców, tych osób, które mają w domu osoby niepełnosprawne. I oczywiście pańskie sugestie, pańskie wnioski są jak najbardziej słuszne. I my oczywiście część te wnioski, które dotyczyły ulic miejskich, gminnych, zostały przez nas zrealizowane. I te wnioski, aby takie miejsca oznaczone zgodnie z przepisami prawa, czy to przy cmentarzu, przy tym parkingu, no, tym starszym i tym teraz nowym, który powstał niebawem, takie miejsca oczywiście będą wyznaczone, żeby one były tylko i wyłącznie dedykowane osobom niepełnosprawnym, które mają uprawnienia do tego, aby takie miejsca zajmować. No też nie chciałbym w tej chwili odpowiadać w imieniu szpitala czy w imieniu innych zarządców dróg i właścicieli terenów, natomiast tam, gdzie te parkingi są zlokalizowane na działkach gminnych, tam po prostu będą te miejsca właściwie oznakowane, wyznaczone i tak, żeby to było dla wszystkich jasne. Pan radny Psuja pytał o ulicę Paderewskiego Struga. Umowa z wykonawcą jest podpisana. Wykonawca tą kwotę, która jest zapisana na bieżący rok, czyli 1 600 000 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, w harmonogramie nam wyznaczył, że taką kwotę jest w stanie przerobić. Nie chcę w tej chwili mówić, kiedy dokładnie wejdzie na plac budowy, ponieważ on realizuje dla nas inwestycje, które no, musi skończyć. To jest choćby ulica Łąkowa, która jest intensywnie realizowana i wydaje mi się, że pan radny Wojciech Psuja za mało porusza się po mieście, bo gdyby był i zobaczył, jaka jest intensywność intensywność prac budowy dróg na terenie gminy, to by nie mówił, że tylko i wyłącznie jest realizowana ulica Głęboka, bo to jest kompletna nieprawda i zalecam panu w ramach wycieczki krajoznawczej po gminie, że pan przejechał po innych budowach i zobaczył, że zmieniło się dosyć dużo w tym obszarze. Mural, jeżeli chodzi o mural przy klasztorze sióstr Bernardynek, jest na etapie uzgadniania z konserwatorem zabytków. No, że tak powiem, cały projekt tego muralu, jak będziemy mieć zgodę, wówczas będzie realizowany. Koncepcja została przygotowana, projekt został wykonany, przesłany do konserwatora zabytków, czekamy na zgodę. W momencie uzyskania zgody niezwłocznie będzie to zadanie realizowane. Dlaczego nie złożyliśmy wniosku na boisko lekadyczne? Po pierwsze, musimy przygotować dokumentację na taki wniosek, aby złożyć taki wniosek. Proszę? No, dlatego przygotujemy dokumentację. Uznaliśmy, że ważniejsze dla nas, może ważniejsze, no, bo istotniejsze dla nas jest złożenie wniosku na budowę sal gimnastycznej, na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 2. To uznaliśmy za nasz taki priorytet. Ja właśnie nie wiem, skąd pan radny Psuja na poprzedniej sesji wystrzelił jak z kałasznikowa, że ten wniosek nie został przez, że w ogóle gminy nie ma, jeżeli chodzi o beneficjentów tego projektu, bo ten wniosek jeszcze, ten program nie jest jeszcze oceniony. Z moich informacji, które bezpośrednio po sesji sprawdziłem w ministerstwie, będzie ta ocena w pierwszej dekadzie października nastąpi, ponieważ była mocna, kolokwialnie mówiąc, obsuwa czasowa na innych programach w Ministerstwie Sportu i on w pierwszej dekadzie października powinien być ten wniosek, te wnioski powinny przejść ocenę i zobaczymy, jaka będzie decyzja Ministerstwa Sportu. Po prostu poczekamy. Natomiast jeżeli chodzi o bieżnię i o boisko lekkoatletyczne, jak najbardziej chcemy taką dokumentację wykonać w przyszłym roku i złożyć wniosek o dofinansowanie takiego obiektu w ramach środków Ministerstwa Sportu. Bilety w kinie kartą. Znaczy, trwają w tej chwili prace związane z instalowaniem takiego terminala. Wydaje się, że w ciągu miesiąca powinna już taka możliwość powinna być niechybnie możliwa. To tyle mogę powiedzieć w tej chwili. Będzie na pewno możliwość, aby płacić kartą w kinie, ale też przypomnę, że można zakupić bilety przez internet w kinie i to świadczy o tym, że to jest kino XXI wieku, bo w XX wieku nie można było kupić, znaczy w kinie, które było jeszcze przed modernizacją, nie można było kupić biletów przez internet. Teraz już jest możliwe, w związku z tym uważam, że to jest kino XXI wieku. Zbiornik małej retencji, oczywiście on się często porusza, często jest tutaj poruszany ten temat. Proszę Państwa, ja mówiłem to wielokrotnie, powtórzę po raz kolejny, że budowa zbiornika małej retencji będzie tylko i wyłącznie możliwa wtedy, kiedy otrzymamy na to dofinansowanie zewnętrzne i o takie dofinansowanie zewnętrzne, jak tylko będą uruchomione programy w spółce Wody Polskie, bo ona ma w swoich kompetencjach, właśnie budowy zbiorników małej retencji, taki wniosek złożymy, jak tylko będą przez Wody Polskie ogłoszone właściwe konkursy w tym zakresie. Pan radny Wojtuniak, przetargi. Otóż, proszę Państwa, ja bym poczekał do końca, kiedy te wszystkie przetargi, które zostały ogłoszone, będą zamknięte, a ponieważ będzie jeszcze jedna sesja, to wtedy ten temat globalnie omówię. Natomiast sprawa ciepłowni. Ona jest niezwykle istotna, proszę Państwa, szczególnie teraz, kiedy jednak do mieszkańców przyszły podwyżki cen ciepła. I to nie jest tylko podwyżka cen ciepła o 5%, panie radny Wojtuniak, bo mówimy jeszcze o wzroście opłaty stałej, która wzrosła 15%. Także mówmy tutaj w sposób pełny, że to nie jest tylko 10%, bo mówienie takie sprawia, że mieszkańcy mogą czuć się zdezorientowani. Natomiast ja byłem wczoraj, łącznie z pańską żoną również, bo pańska żona i wiceprezes energetyki był na konferencji, którą organizował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, poświęconej właśnie samowystarczalności energetycznej. I tam zostało bardzo wiele niezwykle ciekawych informacji poruszonych, niezwykle ważnych właśnie w kontekście przyszłości ciepłownictwa w ogóle w Polsce. I ja po tej wczorajszej konferencji jestem przekonany w 100%, że nasza droga, którą obraliśmy, taka, aby właśnie przestawić w perspektywie kilku lat ciepłownictwo na odnawialne źródła energii, była słuszna. Z kilku powodów. Powód pierwszy, o którym powiem, dlaczego uważam, że w najbliższych latach ceny ciepła pochodzącego ze spalania węgla wzrosną, jest niezwykle proste. Nie trzeba być specjalnym analitykiem, żeby stwierdzić, że te ceny będą bardzo wysokie. Dlaczego? W roku ubiegłym, proszę Państwa, opłata za emisję dwutlenku węgla wynosiła 5 euro, średnio między 5 a 5,5 euro za tonę dwutlenku węgla. Czyli to jest kwota między 20 a 24 zł. W tamtym roku taka była cena. I przy takiej cenie energetyka cieplna, spółka z o.o. w Wieluniu, poniosła koszty roczne z tego tytułu 711 tysięcy złotych. Przy cenie między 20 a 22 zł. Mówię między, ponieważ ta cena na przestrzeni roku się różni, bo to jest cena, która jest ceną giełdową. Jest to po prostu giełda, która określa cenę. Natomiast obecnie, proszę Państwa, obecnie ceny za emisję dwutlenku węgla wynoszą około 20 euro. Około 20 euro. Czyli to już nie jest 22 zł za tonę emisji dwutlenku węgla, tylko to jest ponad 80 zł za emisję dwutlenku węgla. I z roku na rok ilość tych bezpłatnych certyfikatów, które energetyka cieplna otrzymuje na rzecz tych płatnych, zmienia się na niekorzyść. Czyli trzeba będzie więcej wykupić niż tych, które się otrzymuje w pakiecie jako bezpłatne. W związku z tym, skoro w roku 2017 energetyka cieplna przy cenie 22 zł poniosła koszty 711 tysięcy złotych, to jeżeli by nawet miała zakupić tyle samo tych świadectw, tyle samo tych certyfikatów przy cenie 80 zł, to nie trzeba być specjalnie wykwalifikowanym matematykiem po wyższych studiach, żeby to policzyć, że ta kwota urasta już do milionów złotych. I to będzie kwota ponad 2 miliony złotych. W tym roku to jeszcze nie będzie 2 miliony złotych, bo właśnie ta cena podskoczyła, powiedzmy, od czerwca jest taki duży wzrost tych cen certyfikatów. Czyli w tym roku jestem w stanie założyć, że energetyka cieplna poniesie ten koszt na poziomie 1,5 miliona złotych za tylko opłat za emisję dwutlenku węgla. W następnym roku, jeżeli cena utrzyma się na poziomie 20 euro, czyli 80 zł za tonę emisji, podskoczy ta cena do między 2 a 3 miliony złotych. No to ja się pytam, skoro energetyka cieplna, jedyne przychody, może nie jedyne, ale prawie jedyne przychody, które osiąga, to są przychody ze sprzedaży ciepła, to jeżeli poniesie czterokrotnie wyższy koszt za emisję dwutlenku węgla i poniesie wyższy koszt za zakup surowca, bo ten koszt również wzrasta, bo między rokiem 2017 a 2018 cena węgla, którą płaci energetyka cieplna, wzrosła o 30%, no to jeżeli te koszty wzrosną, no to energetyka cieplna nie jest spółką, która osiągała dochody milionowe, żeby mogła tej kwoty nie wliczyć w cenę ciepła. Po prostu to jest tak proces naturalny, przed którym się nie ucieknie. I proszę Państwa, to nie jest tylko kwestia przyszłego roku, dlatego że polityka Unii Europejskiej związana ze spalaniem węgla jest bardzo, bardzo restrykcyjna. Ona jest niezwykle restrykcyjna i my, dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, to musimy tych przepisów, tych wytycznych, które nam daje Unia Europejska, strzec. Musimy ich po prostu przestrzegać. I również energetyka cieplna musi tego przestrzegać, stąd będzie płaciła takie wysokie koszty, które niechybnie muszą się przełożyć na cenę ciepła, którą zapłacą mieszkańcy. Jeżeli, proszę Państwa, bo ja przyznam szczerze, że nie za bardzo rozumiem w ogóle problem, który się pojawił w roku ubiegłym, bo jeżeli energetyka cieplna była pewna, że cena ciepła ze spalania węgla będzie niższa niż cena ciepła ze spalania słomy, no to przecież nikt na siłę nie zmusi energetyki cieplnej do zakupu droższego ciepła. No to nie ma takiego prawa w Polsce, żeby kupić coś, co jest coś droższego. Tutaj jedynym warunkiem, który trzeba było spełnić, żeby to ciepło mogło być wprowadzone do sieci, to jest cena, to ta cena musi być po prostu niższa niż cena ze spalania węgla. To był jedyny warunek, żadnego innego warunku nie było. No to ja uważałem, że właściwa jest konkurencja na rynku, no bo skoro mamy w Wieluniu kilkanaście oddziałów banków, mamy w Wieluniu kilkadziesiąt sklepów z obuwiem, kilkadziesiąt fryzjerów, to nie może być tak, że mamy tylko jednego dostawcę paliwa do sieci, prawda? I jesteśmy tylko i wyłącznie na tego jednego dostawcę zdani, na dobre i na złe. Teraz wrócę do wczorajszej konferencji, która była niezwykle dla mnie edukacyjnie pouczająca. Właściwie ona potwierdziła te tezy, które postawiliśmy w zeszłym roku. Mianowicie, proszę Państwa, w tej chwili, jeżeli by nasza energetyka cieplna, ponad połowę ciepła, które jest produkowane przez energetykę cieplną, było ciepło odnawialne, wówczas może dostać spółka dotację na budowę ciepłociągów, na budowę sieci ciepłowniczych w wysokości 50% do budowy. Czyli możemy w tej chwili, jeżeli tylko jest spalanie węgla, takiej dotacji na takie poziomie dostać nie może. Druga rzecz. Jeżeli by, proszę Państwa, gmina posiadała ponad 50% udziału w spółce, wówczas Narodowy Fundusz wprowadza gminę do programu pilotażowego właśnie związanego z samowystarczalnością energetyczną, gdzie dotacje na modernizację właśnie źródła ciepła sięgają do 70%. W tej sytuacji, która teraz jest, niestety takich dotacji spółka nie może osiągać. W związku z tym, proszę Państwa, my przed tematem energii, tematem ciepła nie uciekniemy. Im będziemy ten temat odkładać w czasie na późniejsze lata, tym to będzie bardziej kosztować mieszkańców, którzy są wyłącznie zdani na ciepło systemowe, czyli ciepło z sieci. Tutaj mówię głównie o mieszkańcach bloków wielorodzinnych. I w związku z tą wczorajszą konferencją ja też odpowiednie pisma skieruję do udziałowców, wszystkich udziałowców ciepłowni, do zarządu ciepłowni, też do wszystkich Państwa radnych. Takie pismo zostanie skierowane, które jest niejako odpowiedzią na to wszystko, co się działo w ciągu tego ostatniego roku w obszarze związanym z energią cieplną na terenie Wielunia. Droga zbiorcza. Proszę Pana, nie wiem, skąd Pan bierze informacje. Ja Panu mogę powiedzieć, że ostatni ZRID, czyli pozwolenie, na podstawie którego gmina mogła wejść na plac budowy drogi zbiorczej, został wydany 17 listopada 2016 roku i po tym czasie gmina mogła wejść na plac budowy. W związku z tym w zeszłym roku w kwietniu bądź w marcu, nie pamiętam teraz dokładnie, kiedy to było, była tutaj w tym miejscu sesja, na którym byli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawiali model finansowania budowy drogi zbiorczej poprzez spółkę, którą Rada no, nie wyraziła zgody, żeby w ten sposób finansować tę drogę. No i był pomysł taki, żeby to realizować na 3 etapy, w 3 etapach. W międzyczasie ceny na roboty nam bardzo wyraźnie wzrosły. No i tak to w tej chwili wygląda. Pan radny Kopal mówił na temat punktu, który dopiero będziemy omawiać za chwilę, także przejdę do pytania pana radnego Kępińskiego dotyczące rozkładu jazdy komunikacji. Proszę państwa, no ja w tej chwili odbywam sporo spotkań z mieszkańcami Sołec przede wszystkim, ponieważ są uchwalane fundusze sołeckie i temat komunikacji w sołectwach jest właściwie prawie w każdym sołectwie, oprócz chyba sołectwa Dąbrowa, na którym to nie było poruszone ostatnio, to w każdym sołectwie temat komunikacji miejskiej był poruszany, jest poruszany. I proszę państwa, mieszkańcy tych sołectw, mieszkańcy wyrażają taką wolę, aby wprowadzić ponownie opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej, ale zwiększyć wydatnie ilość kursów. I to jest właściwie powszechna opinia, którą się spotykam na zebraniach, których jest, jak mówię, dosyć dużo w ostatnim czasie. Ponieważ ludzie w tej chwili mają świadomość, że nic nie jest za darmo. To nie jest tak, że kierowca w PKS-ie, przecież w autobusie musi otrzymać wynagrodzenie z autobus, musi mieć wylane paliwo, które kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Także nikt nie ma złudzeń, że coś jest bezpłatne. Natomiast jeżeli by właśnie zwiększyć ilość kursów i wprowadzić opłaty, wówczas uważam, że mieszkańcy byliby o wiele bardziej z tego zadowoleni niż to jest w tej chwili. Aczkolwiek analizujemy w tej chwili dokładnie bardzo rozkład jazdy. Jeszcze raz będziemy badać dokładnie ilu pasażerów na poszczególnych liniach jest wożonych, żebyśmy też podjęli właściwe w tej kwestii decyzje. I wszelkie uwagi, które państwo radni mają, przyjmujemy oczywiście z zainteresowaniem. Pan radny Kucharski, ja muszę panu podziękować, panie Grzegorzu Kucharski, że pan przypomniał mój program sprzed 4 lat, który właściwie w 90 kilku procentach został zrealizowany. Został zrealizowany. Wbrew temu, co panowie tutaj się śmiejecie, wbrew temu, co panowie tutaj wyrażacie, został zrealizowany. I to mieszkańcy za 4 tygodnie niespełna ocenią. Natomiast, jak to mówi stary w sobie, ten się śmieje, to kto się śmieje ostatni. I jest to też pewien rodzaj wychowania i kultury, ale to już o tym ja nie będę w tej chwili panów uczył tego, bo to już jest czas, który powinien być dawno poza wami. Pani radna, odpowiem pan na piśmie. Pani radna Honorata Freus, to było do pana przewodniczącego. Odnośnie nazw ulic, to pan wojewoda złożył skargę kasacyjną do Sądu Naczelnego. Także czekamy, jaki będzie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. I czy są prowadzone przez urzędników sprawdzanie? No, oczywiście no, my, nasze rejony, nasze tereny, które są w gestii tutaj gminy, czyli drogi gminne, place gminne, parkingi gminne i to wszystko oczywiście jest monitorowane na bieżąco. I staramy się, żeby to generalnie było, żeby to było wszystko właściwie. Jeżeli widzimy, że są jakieś mankamenty w tej sprawie, to wówczas jest sprawdzona dokumentacja zdjęciowa i wykonawcy mają potrącane wynagrodzenia z tego tytułu. Natomiast i takie sytuacje miały miejsca. Takie potrącenia były dla wykonawców. Natomiast nie możemy też tutaj ingerować, w administratorów innych dróg. Czyli jeżeli jest droga wojewódzka, bo widzimy, że o czym pan radny Kępiński zgłaszał, że niektóre chodniki, prawda, przy drogach krajowych na przykład są zielone, no to w to nie możemy niestety tutaj ingerować. Możemy tylko zgłaszać delikatnie, ale wpływu jako takiego, żeby sankcje wyciągać, nie możemy po prostu. No to tak.
Dziękuję bardzo. Ponownie o zabranie głosu zgłaszają się pan radny Wojciech Psuja, pan radny Grzegorz Kucharski, pan radny Janusz Ciosek, pan radny Jan Kępiński, pan radny Czesław Korpal, pan radny Kazimierz Leś, pan Mieczysław Majcher, pan Radosław Wojtuniak, pan radny Sławomir Kaftan. Czy ktoś z Państwa słyszy? Dobrze. Ale teraz bez formy, czy później? Teraz, dobrze, dobrze. Czyli lista mówców jest już sporządzona. Czy ktoś z Państwa jeszcze będzie chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to lista mówców zostaje zamknięta. Bardzo proszę pana radnego Kaftana, wniosek jakiś formalny.
Tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że te obrady trwają już 2 godziny, proponowałbym 10 minut przerwy przed tą drugą turą pytań.
Dziękuję. Również uważam, że wniosek jest najbardziej zasadny. 10 minut przerwy.